Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czyta Grzegorz Wolf.
Co Saul miał na myśli, pisząc w jednym ze swoich listów o niezwykłych odkryciach, jakich dokonał w gematrii? Zapytał niespodziewanie. Salomon nie od razu odpowiedział. Abel miał wrażenie, że jego rozmówca się wzdrygnął, jakby ukłuty żądłem niewygodnego pytania. Saul bajdurzył, że dokonał na tym polu odkryć, których nie dokonały zastępy świętych mężów i czytelników pisma. Odpowiedział wreszcie pogardliwie. To śmieszne. Nigdy nie dawałem wiary tym rewelacjom. Uważam, że w ten sposób szukał wygodnego alibi dla swojego ateizmu i bezbożnictwa. Nigdy nie otrzymałem od niego żadnego dowodu, że jego poszukiwania mają jakikolwiek sens. Jeszcze raz powtarzam, nie mam nic wspólnego z morderstwem mego bezbożnego brata. Rabin na pewno to potwierdził.
Rabbi Weisberg potwierdził tylko, że rzeczywiście 10 kwietnia takie spotkanie w pańskim domu miało miejsce. Ale powiedział mi jeszcze coś, co mnie zastanowiło.
Salomon poruszył się niespokojnie. Dziwię się, że rabin w ogóle z panem rozmawiał.
Rabbi powiedział, że to pan usilnie zabiegał o to, aby spotkanie w sprawie domu modlitwy odbyło się w pańskim domu dokładnie 10 kwietnia. Właśnie tego dnia, nie innego. Wcześniej wcale nie było ono planowane. Sprawa budowy się ślimaczyła. Inni członkowie komitetu mieli do pana o to pretensje, ale na spotkaniu nie dowiedzieli się niczego nowego. Wie pan, ku czemu zmierzam?
Nie mam pojęcia.
Myślę, że pan kłamie, panie Rotenberg. Wydaje mi się, że nalegał pan na to spotkanie, aby mieć mocne alibi na wieczór morderstwa. Pytanie, skąd pan wiedział, że właśnie wtedy stanie się coś złego?
To bzdura. Nie ma pan na to żadnych dowodów.
Salomon Rotenberg po chwili słabości odzyskał rezon. Do tego jest pan podwójnym kłamcą, panie Rotenberg. Stwierdził pan przed chwilą, że poza dziennikiem, który leży na stole, nie prowadził pan wcześniejszych zapisków ze spotkań wspólnoty. A przecież podczas naszej pierwszej rozmowy powiedział pan, że rabi kazał panu dokumentować te spotkania już 2 lata temu. Gdzie w takim razie są wcześniejsze zapisy? Myślę, że je pan zniszczył. Zapewne nie po raz pierwszy, przepraszam za eufemizm, zaopiekował się pan pieniędzmi wspólnoty. Przypuszczam, że chodziło o drobne sumy, ale bezpieczniej było tak na wszelki wypadek zniszczyć jakiekolwiek ślady tego procederu, prawda? Salomon po raz pierwszy odczuł niepokój. Nie docenił tego policjanta. Był inny niż ci zoologiczni antysemici w mundurach, których spotykał do tej pory, ale przez to jeszcze bardziej niebezpieczny. Zorientował się, że powinien być bardziej czujny. To kolejny znak od pana. Wykolejony anioł o stalowych oczach, stający na jego drodze. Nawet nazwisko ma biblijne. Pomyślał, że mógłby zmiażdżyć mu twarz jednym uderzeniem tej ciężkiej lampki, ale na to było już teraz za późno. I kolejne kłamstwo. Doleciał go jak zza światów głos policjanta. Zeznał pan, że nigdy nie otrzymał od brata żadnego przekonującego dowodu na ważność jego prac kabalistycznych.
Bo to prawda. Saul był mitomanem.
Tyle tylko, że pański brat wspomniał w jednym ze swoich listów, że wysłał panu taki dowód 25 stycznia. Przeszukałem całą waszą korespondencję. Są wszystkie listy. Nie ma tylko jednego. Właśnie tego. Co się z nim stało, panie Rotenberg? Czyżby oślepiła pana zazdrość, że pański bezbożny, zeświadczony brat posiadł boskie tajemnice, nad którymi trudził się pan bezowocnie od lat? I postanowił pan ukraść mu jego numerologiczne odkrycia.
Po cóż miałbym to robić?
Salomon przypominał teraz zwierza w klatce. Dobre pytanie. Może po to, aby odzyskać utracone we wspólnocie prestiż i znaczenie? Ten prestiż, który tracił pan przez ostatnie miesiące i lata. To dlatego zniszczył pan dziennik z wcześniejszego okresu, żeby nie było śladu pańskiej nieudolności, prawda? A może zrobił pan coś jeszcze straszniejszego i kazał komuś zabić, a następnie pozacierać wszelkie ślady po zagrabieniu odkryć swego cudownie uzdolnionego, zawsze lepszego brata? To musiało być dla pana straszliwie niesprawiedliwe, może wręcz upokarzające. Przez dziesiątki lat trwał pan w wierze, modlił się żarliwie, nie wstawał z kolan, wypatrując najmniejszego znaku boskiej przychylności i nic. A wyrodny brat, który odwrócił się do Boga tyłem i któremu w życiu wszystko przychodziło tak łatwo, nagle nagrodzony został boskim impulsem, doznał iluminacji. To musiało zaboleć. Czy tak właśnie było, Salomonie Rotenberg? Przesłuchiwany spojrzał na Abela nieprzytomnym wzrokiem.
— Nie! Nie zabiłem brata! — wykrzyknął chrapliwie.
Następnie schował twarz w swoich ogromnych dłoniach. Jego wielkim, kościstym ciałem wstrząsnął bezgłośny szloch. Po drugiej stronie weneckiego lustra ten teatr dwóch aktorów oglądali przełożenie Abela. — Nie lubię go — powiedział Kellerman do komisarza Mola. Zawsze musi mieć swoje zdanie i lekceważy hierarchię służbową, ale trzeba przyznać, że to cholernie dobry śledczy. Urządził nam niezły pokaz. Mamy Żyda.
Jeszcze się nie przyznał, powiedział z namysłem Moll, ale ma pan rację. Jesteśmy na dobrej drodze, aby go przeszpilić. Porozmawiam z prokuratorem. Wsadzimy go teraz na dobre i przytrzymamy tak długo, aż puści farbę.
Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czytał Grzegorz Wolf. Powieść ukazała się nakładem warszawskiego wydawnictwa literackiego Muza.